temat chrystologii, ale no musiałem podjąć jakąś decyzję. Albo będę mówił to, co można znaleźć w podręcznikach, albo się podzielę czterema ideami, myślami, które są dla mnie najważniejsze. I postanowiłem, że nawet jeżeli tego będzie mniej, resztę można gdzieś tam przeczytać w klasycznym podręczniku do chrystologii. A ja w ogóle o chrystologii to nie chcę mówić. Chcę mówić o Jezusie Chrystusie i o tym, jak możemy poznać Jezusa Chrystusa, bo to jest dla nas, ma szalenie ogromne znaczenie, żebyśmy znali Chrystusa i umieli Go rozpoznać. Bo to ma znaczenie dla naszego zbawienia. Kim jest Jezus Chrystus? Teraz bardzo szybko wracając do tego, co mówiłem podczas pierwszej godziny, gdzie wychodziliśmy od doświadczenia człowieka. To jest taka droga, którą kiedyś proponował Karl Rahner. Mówiąc o Bogu, nie mówić od razu tam o dogmacie chalcedońskim, prawda, że bez pomieszania, bez zamiany, bez... Zapominam zawsze, musiałbym sobie zapisać, bo to jest taki... O, może pokażę. Jak łatwo zapamiętać dogmat chalcedoński. Do dziś pamiętam na pierwszych zajęciach. Bez podziału, bez zamiany, bez pomieszania, bez rozdzielenia. Ja do dzisiaj pamiętam dogmat chalcedoński, PZPE, i nie jestem w stanie inaczej sobie przypomnieć formuły dogmatu chalcedońskiego, jeżeli sobie nie zapiszę PZPE. Więc nie chodzi o to, żeby zaczynać od tego, jaka jest formuła dogmatu chalcedońskiego na temat jedności dwóch natur w osobie Jezusa Chrystusa, ale aby wyjść od doświadczenia zwykłego człowieka, bo o to chodzi, aby każdy z nas mógł doświadczyć Chrystusa w swoim życiu. Nie tylko na poziomie właśnie pewnego przeżycia modlitewnego, ale poznawanie Chrystusa to jest przygoda na całe życie. To jest ktoś, kto chce odsłaniać się coraz bardziej i głębiej każdemu z nas. I myślę, że warto z tego skorzystać. Dlatego ta pierwsza godzina była o doświadczeniu człowieka. I to doświadczenie samo nas jakby podprowadza do wiary w Boga i do wiary w Chrystusa. My jakby w sobie mamy wszystkie mechanizmy wypracowane do tego, aby powierzyć się komuś, aby wierzyć tym, którzy są godni wiary. To w nas jest, to jest w każdym człowieku i trzeba tylko umieć to przyłożyć potem do zupełnie innej rzeczywistości, która jest rzeczywistością objawienia się Boga na ziemi. A to jest wydarzenie historyczne również, wydarzenie, które dokonało się w historii. I teraz to wydarzenie, które dokonało się w historii, ono też ma swoje centrum. I to centrum to jest głoszenie Chrystusa. Kościół głosi Chrystusa. I kiedy zaczyna Kościół głosić? No, może przeczytam fragment z mojego ulubionego autora, papież Benedykt XVI, encyklika Deus Caritas Est. W pierwszym punkcie papież pisze: u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Wydaje mi się, że nie ma nic piękniejszego, jakby co można byłoby powiedzieć o tym, czym jest początek życia chrześcijańskiego. U początku bycia chrześcijaninem, nie u początku studiowania teologii, prawda? Ale u początku bycia chrześcijaninem, czyli u początku każdego bycia chrześcijaninem każdego z nas i u początku Kościoła. Jeżeli to dokonuje się w życiu każdego z nas tak, że tym decydującym wydarzeniem jest wydarzenie Jezusa Chrystusa, spotkanie z Jego osobą, to również dokonuje się to w początkach Kościoła. Wszystko rozpoczyna się od spotkania z Jezusem Chrystusem i potem od głoszenia Jezusa Chrystusa. Pierwszym, i to głoszenie nazywamy tam z greckiego kerygmatem, prawda? Kerygma, czyli głoszenie. I wszystko rozpoczyna się od bardzo prostego kerygmatu, o Jezusie Chrystusie. Taki pierwszy kerygmat możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich, pierwsze kazanie apostoła Piotra po zesłaniu Ducha Świętego. I co mówi apostoł Piotr? Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, tego męża, który z woli i postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście, lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg Panem i Mesjaszem. To jest jakby serce Ewangelii, kerygmat, to co jest najważniejsze. Tego Jezusa Chrystusa, historyczną osobę, którą wy, mówi Piotr, znaliście, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. I z tego wszystko się rozpoczyna. Tylko pytanie, dlaczego kiedy bierzemy do ręki katechizm Kościoła katolickiego, bo to jest taka księga, a kerygmat zmieścił mi się, no to jest 15 linijek tekstu. Jak do tego doszło, że bardzo często jest tak, że do nas ten kerygmat nie dochodzi w ogóle, że to, co jest najważniejsze, kerygmat o Jezusie Chrystusie jako Panu i Zbawicielu nie dochodzi, bo on ginie pod całą tą nauczaniem Kościoła. No, katechizm to jest taka porządna książka, prawda? I tam wyłuskać ten kerygmat stamtąd czasem jest trudno. Dlaczego się tak dokonało? W historii rozwoju nauki chrześcijańskiej. Z bardzo trzech prostych powodów. Dlatego, że byli ci, którzy nie znali Jezusa Chrystusa. Mówię bardzo skrótowo. Ci, którzy nie znali Jezusa Chrystusa, trzeba było im o Chrystusie opowiedzieć. I to się nazywa katechumenat. Przychodzili nowi, nawrócili się, no, ale myśmy go nie widzieli, my go nie znamy. Prawda? No to póki żyli apostołowie, to mogli opowiadać. A potem, no to trzeba było to zapisać jakoś, no bo ktoś to musiał opowiedzieć. No i stąd się biorą teksty Nowego Testamentu. Jakoś trzeba było to odpowiedzieć. Jest taka Benoît Standard, jeżeli się nie mylę, wyszedł biblista benedyktyn z Belgii, wyszedł z taką śmiałą, ale bardzo ładną tezą, że Ewangelia świętego Marka to jest list, który czytało się podczas chrztu dorosłych w Wigilię Paschalną. To jest bardzo króciutka Ewangelia. Tam jest kilka momentów, które wskazują na to, że to była homilia skierowana do katechumenów, no i ona krążyła w odpisach, prawda? Ta homilia jakby jako świadectwo apostolskie, aby katechumeni wiedzieli, kim jest Chrystus i jakie jest ich powołanie. I tam między innymi tylko u Marka się pojawia ta tajemnicza postać, która nago ucieka w Getsemani, prawda? Kiedy pochwycony Jezus jest jakiś postać mężczyzny owiniętego w prześcieradło, który ucieka nago. Prawda? Bibliści mówią Marek pewnie, prawda? Bo to był jego ogród, jego matki. Prawda? A Benoît Standard mówi, to jest obraz katechumena, który musi zostawić wszystko, zostawić to prześcieradło, w które jest owinięty i uciec od zła w stronę Chrystusa. I potem też odwołuje się do dwóch mężów w białych szatach, którzy siedzą, a nie aniołowie, tak jak u innych ewangelistów. Ale mniejsza z tym. Więc katechumenat jest powodem, dla którego powstają teksty Nowego Testamentu, aby opowiedzieć innym o Jezusie Chrystusie. Ale to jeszcze nie wszystko. Jakby nie tylko ze względu na napływ nowych członków, jakby ten pierwotny kerygmat zaczyna się rozwijać. On zaczyna się rozwijać jeszcze z innego powodu, bardzo ważnego. I to również ma znaczenie dla poznania Chrystusa i chrystologii. Kościół cały czas spotyka się z Chrystusem i celebruje Jego obecność podczas liturgii. Jezus mówi w zakończeniu Ewangelii według świętego Mateusza: a ja jestem z wami aż po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jednym z głównych takich wydarzeń i momentów w życiu Kościoła, kiedy Kościół celebruje spotkanie z Jezusem Chrystusem, to jest liturgia. Nie tylko Eucharystia, ale liturgia, czyli również nieszpory, cała liturgia godzin, którą Kościół celebruje. To są momenty, kiedy my jako Kościół wspominamy, czyli dokonujemy anamnezy tego, co się wydarzyło. I ta anamneza to nie jest zwykłe wspominanie, tak jak, no to też jest związane z miłością. No jak kogoś kocham i wyjechał pracować mąż na przykład w Irlandii, a żona zostaje, no to czasem wyciąga jego zdjęcie i patrzy, albo on jej przesyła zdjęcie, prawda, żeby mogła go zobaczyć. Tylko że takie wspominanie nigdy nie uobecni męża. Natomiast wspominanie Kościoła, czyli liturgia, anamneza, która dokonuje się podczas celebracji liturgicznej, ona uobecnia, czyni obecnym Chrystusa zmartwychwstałego pośród swojego Kościoła. I to jest drugi powód, dlaczego to nauczanie, bardzo proste, ten bardzo prosty kerygmat, dlaczego on się rozwija. Dlatego, że tak jak mówi Justyn Męczennik w swojej apologii, opowiada, co oni robią. Spotykamy się wszyscy w Dniu Słońca. Wszyscy, którzy jesteśmy w mieście i wszyscy, którzy są w wioskach. I zaczyna się liturgia. I na początku czytamy pamiętniki apostołów. Czyli tam Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie. I czytamy tak długo, jak nam się chce. A potem przewodniczący mówi: już dosyć, prawda? Trzeba rozpocząć dalszą część liturgii. Ale właśnie tak kształtuje się nauczanie Kościoła. Pierwszym wymogiem jest katechumena, czyli nauczanie nowych, a drugim wymogiem jest liturgia, która tworzy nam pewien kanon jakby tekstów liturgicznych. I katechumeni z jednej strony wpływają na utworzenie kanonu Pisma Świętego, nie tylko oni, ale też, a z drugiej strony powstaje kanon tekstów liturgicznych, czyli modlitwa Kościoła. I jest jeszcze trzeci aspekt tego rozwoju kerygmatu, to jest polemika z heretykami. I nie tylko z heretykami, powiedzmy z tymi, którzy nie przyjmują wiary w Jezusa Chrystusa, bo to również są Żydzi. I na przykład polemika z nimi bardzo wpłynęła na utworzenie też, jakby na wybór kanonu Biblii. Zresztą kanon Biblii hebrajskiej, on jakby powstał pod wpływem pojawienia się chrześcijaństwa. Oni to dopiero na synodzie w Jamny w 90 roku określili, jaki jest kanon, bo nagle zobaczyli, że jest jakaś grupa inaczej wierzących, a którzy się posługują jakby tekstami Starego Testamentu. I ta polemika z heretykami, z inaczej wierzącymi, również wpłynęła na dookreślenie tego pierwotnego kerygmatu. Taki bardzo prosty przykład dam, jak to się może dokonywać, żeby nie wchodzić w jakieś takie szczegóły dogmatyczne. Może troszeczkę za prosty, to jest bardziej skomplikowane, ale niech będzie. Kim jest Jezus Chrystus? Weźmy taki przykład, że znamy tylko Ewangelię świętego Marka. No, jesteśmy katechumenami. Znamy Ewangelię świętego Marka i w Ewangelii świętego Marka, jeżeli pamiętamy, z czego wszystko się zaczyna, Ewangelia świętego Marka rozpoczyna się, no, pierwsze jest Jan Chrzciciel, a potem jest chrzest Jezusa. Czyli rozpoczyna się Ewangelia z publicznej działalności Jezusa Chrystusa. I głównym wydarzeniem jest chrzest Jezusa. I pytanie, kim jest Jezus? Kogo nam pokazuje w pierwszych, w drugim akapicie święty Marek? Kim jest Jezus? Podczas chrztu otwarło się niebo i z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. A Jezus jest Synem Bożym. Ale czy był tym Synem Bożym zawsze? Czy w momencie chrztu stał się Synem Bożym? Być może był zwykłym człowiekiem, tak jak każdy z nas. Już trudno jest wyobrazić sobie, że Bóg i człowiek może być jakby w jednej osobie. Więc być może był człowiekiem, a Bóg usynowił go, adoptował go w momencie chrztu. Czyli w jakimś momencie ta boska natura ogarnęła Jezusa w momencie chrztu, a do tego był prorokiem, mędrcem, ale zwykłym człowiekiem. I to jest jedna z herezji, adopcjonizm, prawda, którą można byłoby wyczytać z Ewangelii świętego Marka, gdybyśmy się ograniczyli tylko do tego fragmentu. Wiadomo, że większość herezji, albo i wszystkie, bierze się z Pisma Świętego. Tylko z wybiórczego czytania Pisma Świętego. Bierzemy jeden fragment i go absolutyzujemy. Jeżeli by tak popatrzeć, no to rzeczywiście Jezus może być zwykłym człowiekiem, którego Bóg usynowił w momencie chrztu. Ale nie, bo poza Ewangelią świętego Marka mamy na szczęście jeszcze Ewangelię według świętego Łukasza. I z czego rozpoczyna Łukasz? Łukasz rozpoczyna, jakby cofa się trochę dalej. Mówi, nie, to nie było tak, że Jezus był zwykłym człowiekiem. Bo już popatrzcie, samo poczęcie Jego było niezwykłe. Jego narodzenie było niezwykłe i jego pierwszym latam jego życia towarzyszyły niezwykłe znaki. I ta rozmowa podczas zwiastowania z Marią wskazuje na to, że on już w momencie poczęcia nie był zwykłym człowiekiem. I na to wskazuje nam dopiero Ewangelia Łukasza, cofając się w czasie do dzieciństwa i do momentu poczęcia Jezusa Chrystusa. I mówi, już w momencie poczęcia był niezwykły. Już w momencie poczęcia był Bogiem i człowiekiem. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo jeszcze dalej idzie Jan, który mówi, na początku było Słowo, a Słowo stało się ciałem. Czyli pokazuje, że ten, który przyjął chrzest i jest Synem umiłowanym Ojca, ten, który się poczuł z Ducha Świętego w łonie Maryi, to on był na początku. On jest przedwieczny. To nie jest coś, co wydarzyło się tylko w czasie, ale swój początek ma w Bogu. I on sam jest Bogiem. I mniej więcej tak to się dokonuje. I jeżeli by tak popatrzeć na rozwój dogmatu do Soboru Chalcedońskiego, to mniej więcej tak to się dokonywało. Rozum ludzki uciekał na różne sposoby od tego, aby przyjąć wiarę w to, że Chrystus jest Bogiem i człowiekiem. I wszystkie herezje, one próbowały popatrzeć na Chrystusa albo jak na człowieka tylko, adoptowanego na przykład przez Boga, albo jak tylko na Boga, który na przykład ciało ma pozorne. Doketyści twierdzili, że Chrystus nie miał ciała, to było ciało pozorne tylko. Więc cały ten ruch kilku stuleci prowadzi nas do dogmatu chalcedońskiego, który mówi o dwóch naturach w jednej osobie, bez podziału, bez zamiany, bez rozdzielenia, bez zmieszania. A żeby prześledzić to, no to to trzeba gdzieś około 30 godzin wykładowych, żeby cały ten ruch myśli, prawda, prześledzić, który prowadzi nas do Soboru Chalcedońskiego i do dogmatu o dwóch naturach w Chrystusie. Ale mniej więcej to się tak dokonuje. Albo na stronę natury boskiej, albo na stronę natury ludzkiej. I bardzo długo trwało, zanim ta równowaga została ustalona. Dlatego ten kerygmat się rozwija. To, co wpłynęło, tak jak powiedziałem, to było 45.
Jeszcze pół godziny.
O 9:10 kończymy. Dobrze. To, co wpłynęło na rozwój tego podstawowego kerygmatu o Chrystusie, To byli katechumeni, to była liturgia i to byli, powiedzmy, heretycy, prawda? I jeżeli by teraz popatrzeć na to, jaka jest odpowiedź Kościoła na te trzy wydarzenia w postaci pewnych ksiąg, no to Kościół daje nam Pismo Święte, Kościół daje nam księgi liturgiczne i Kościół daje nam katechizm. Ja może narysuję coś.
Spróbuję narysować. Światło będzie może łatwiej zrozumieć. Jeżeli to jest wydarzenie Paschy, prawda? Centralne kerygma, który nam mówi o tym, że Jezus Chrystus jest, Jezus jest Chrystusem, czyli Panem i Zbawicielem. To potem rozwija się to przez katechumena. Katechumena. Liturgia i herezja. I to są pewne wydarzenia, prawda? Wydarzenie katechumenatu, wydarzenie liturgii, wydarzenie polemiki z heretykami. Ale one kształtują pewne trzy księgi, które są dla nas kluczowe w rozwoju wiary również. Katechumenat kształtuje nam Biblię. Liturgia, powiedzmy, nazwijmy to umownie bardzo mszałem, prawda? I herezję, to jest katechizm Kościoła katolickiego. I kiedy rozmawiam z tymi, którzy chcą coś poznać o Chrystusie, o naszej wierze, to mówię, sięgnijcie do tych trzech ksiąg. Ponieważ za tymi trzema księgami, to nie są zwykłe książki, za tymi trzema księgami stoi modlitwa, autorytet, i świadectwo. Takim sposobem doszliśmy do tego, o czym mówiliśmy na pierwszych zajęciach. Jakby tutaj schodzą się dwie linie. Z jednej strony historyczny rozwój dogmatu, nazwijmy to. Jak się rozwija pierwotny kerygmat o Jezusie Chrystusie? Co na to wpływa? Gdzie możemy to zaobserwować w historii rozwoju dogmatu? I jakie księgi podstawowe z tego się formułują? A jeżeli podejść od drugiej strony, od doświadczenia człowieka i tego, czym jest wiara w życiu człowieka, to dochodzimy do tego samego. Dochodzimy do świadectwa, do modlitwy, do autorytetu. A świadectwo to jest Biblia, modlitwa to jest mszał i modlitwa liturgiczna Kościoła i moja osobista, autorytet to jest katechizm Kościoła katolickiego. Więc kluczem do poznania Chrystusa jest wiara Kościoła. Wiara Kościoła, która jest przekazana nam jakby bardzo umownie i symbolicznie, powiedzmy, w tych trzech księgach, które są nam dane. I tak naprawdę, żeby przeżyć swoje życie chrześcijańskie i żeby poznawać coraz bardziej Chrystusa, to wystarczą te trzy książki. Ja zazwyczaj z niczego innego nie korzystam. Z żadnych dodatków, komentarzy, czegoś tam innego. Z tych trzech ksiąg tylko trzeba wejść jakby w swoim doświadczeniu egzystencjalnym w studiowanie tych ksiąg i powierzyć się prowadzeniu tych ksiąg. Więc mniej więcej tak to wygląda. To jest jakby klucz w ogóle do zobaczenia Jezusa Chrystusa. Żeby to nie było tylko jakaś moja fantazja, moje emocjonalne doświadczenie, ale żebym naprawdę miał pewność wiary, że ten Chrystus, którego poznaję, to jest ten Chrystusem, który się wcielił, który przyszedł do nas, który umarł i zmartwychwstał, to, To jest właśnie klucz do zrozumienia tego. Niezależnie od tego, czy będziemy szli od strony historycznej rozwoju dogmatu, czy od strony egzystencjalnej mojego własnego doświadczenia wiary, dochodzimy do tych trzech samych ksiąg, które trzeba stale poznawać. Na tym zakończyłem pierwszą część. Miałem to powiedzieć w 45 minut. Niestety mi się nie udało. Druga bardzo ważna rzecz. Pierwsza kwestia wiary. Druga, tego, że wydarzenie Jezusa Chrystusa, Jego wcielenie, nie było pewnym metafizycznym nowum albo czymś zupełnie nieoczekiwanym dla świata i dla teologii żydowskiej. Nam się czasem wydaje, że właśnie wcielenie jest absolutnie czymś tak nowym, że w ogóle się nie można na to wpaść, że tak może być. Natomiast Bóg w swojej mądrości poprzez cały Stary Testament przygotowywał naród wybrany do tego, aby łatwiej było im przyjąć prawdę o wcieleniu Jezusa Chrystusa. 10 minut, więc postaram się to w 10 minut powiedzieć. Jeżeli kogoś by to zainteresowało, bardzo pięknie tę ideę rozwija kardynał Szynborn w swojej książce o Chrystologii Bóg posłał swojego Syna. Taka jest książka wydana kiedyś przez Emkę chyba dawno temu. Ja to stamtąd zaczerpnąłem. Kardynał Szynborn mówi, że jeżeli czytamy uważnie Stary Testament i wszystko to, co było wokół Starego Testamentu, czyli pisma teologów żydowskich, Talmud na przykład, to widzimy, że od samego początku jest jakby podwójne ukierunkowanie działania Boga. Z jednej strony Bóg się uniża i schodzi na ziemię, z drugiej strony Bóg wywyższa to, co ziemskie, do poziomu tego, co boskie. Chociaż nigdy właśnie w Starym Testamencie ta granica nie jest przekroczona. Ale właśnie Stary Testament podprowadza nas do tej granicy. Jeżeli chodzi o uniżenie Boga, to co nazywamy kenozą, samouniżeniem Pana Boga, to dla teologów Starego Testamentu było czymś oczywistym, że Bóg objawia się na ziemi. Bóg rzeczywiście jest niepoznawalny, jest transcendentny, ale On się objawia. Weźmy przykłady z Księgi Wyjścia. W czasie przemowy Aarona do całego zgromadzenia Izraelitów spojrzeli ku pustyni i ukazała się im w obłoku chwała Pana. W innym miejscu czytamy, że chwała Pana spoczęła na górze Synaj. Jeszcze w innym miejscu, że chwała Pana napełniła przybytek. Albo, że chwała Pańska napełniła dom Pański. Albo chwała Pańska ukazała się nad rzeką Kebar prorokowi Ezechielowi. Ta chwała Pańska to jest właśnie obecność samego Boga. Szechina. Obecność Boga, który schodzi na ziemię i schodzi po to, aby pomóc człowiekowi. Ta obecność Boża to jest obecność Jego miłosiernej miłości, która zniża się do człowieka po to, aby mu służyć. Kardynał Szynborn pisze, często to samo uniżenie Boga traktowane jest jako łaskawość, protekcja. Taki sposób obecności w samoograniczeniu rabinistyczna teologia nazywa zamieszkiwaniem. To jest bardzo piękne słowo. Zamieszkiwanie Boga na ziemi. Jest malutka książeczka Jeana Danielu na temat świątyni. Tego w tytule nie widać, bo książka się nazywa Trójca Święta i Tajemnica Egzystencji. A tak naprawdę to są dwie malutkie książeczki Jeana Danielu. I druga część to jest jego książka na temat świątyni jako miejsca zamieszkiwania Boga. Warto ten motyw zamieszkiwania Boga, Jego szechina, Jego obecności prześledzić w Starym Testamencie. I ta szechina oczywiście to jest obecność samego Boga. To nie jest tylko powiedzmy jakiś anioł, którego Bóg wysyła, ale to jest sama obecność Boga. I jeśli byśmy teraz popatrzyli na Nowy Testament, bardzo szybko, takich momentów właśnie obecności tej Szechina możemy prześledzić w Starym Testamencie bardzo dużo. Jeżeli popatrzymy na Nowy Testament, na scenę przemienienia. Scena przemienienia, która jest jakby literacką kalką zawarcia przymierza na górze Synaj. To bibliści mówią, że Łukasz i inni ewangeliści to tak specjalnie zrobili, bo dokonuje się ono właśnie w dniu święta namiotów. I to jest moment zawarcia nowego przymierza. I tak jak podczas zawarcia przymierza objawiła się chwała Boża w tym w ogniu, w dymie, wszystkie te elementy teofanii są obecne w Starym Testamencie, one są obecne również w Nowym Testamencie, w przemienieniu Jezusa Chrystusa. Jest i obłok, który okrywa Go, i Jego odzienie stało się lśniąco białe, także nie można było na Niego patrzeć. I co się okazuje? Że to sam Chrystus jest tą Szechiną, tym miejscem zamieszkania Boga. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Uczeni bibliści mówią nam, że powinno się tłumaczyć i rozbiło namiot pomiędzy nami. Prawda? Ten namiot to oczywiście nie jest zwykły namiot, ale to jest namiot spotkania, który postawił Mojżesz po zejściu z góry Synaj. To nie był namiot, w którym mieszkali Izraelici, ale to był namiot, w którym on spotykał się z Bogiem. I to Chrystus jest tym miejscem, tym rozbitym namiotem, miejscem zamieszkania Boga na ziemi. Kardynał Ratzinger pisze, Benedykt XVI, to już książka Benedykta XVI, Jezus z Nazaretu. Święty obłok, Szechina, jest znakiem obecności samego Boga. Obłok osłaniający namiot objawienia wskazywał na obecność Boga. Jezus jest świętym namiotem, nad którym unosił się obłok obecności Boga, a cień go okrywa także innych. Ta linia wstępująca przez cały Stary Testament od transcendentnego Boga, Jego samouniżenie, Jego zamieszkiwanie na ziemi po to, aby pomagać człowiekowi, ono się w pełni realizuje w Jezusie Chrystusie. Ale cały Stary Testament nas do tego podprowadza. Bóg chce mieszkać na ziemi, chce być obecny, ale nie przekracza tej granicy w Starym Testamencie. Ona zostaje przekroczona w Nowym Testamencie. Więc to nie jest jakiś bardzo abstrakcyjna idea, która byłaby niezrozumiała dla Izraelitów, albo też coś, co przyszło z zewnątrz, na przykład tam z mitów greckich. Tam też bogowie, prawda, mieli różne ciała jako wynik różnych niegodnych uczynków, prawda, tych bogów, prawda? I to jest jedna linia. Druga linia natomiast biegnie na odwrót. Biegnie z dołu do góry. Przez cały Stary Testament widzimy, jak Bóg to, co ziemskie, podnosi do godności prawie że boskiej, również nie przekraczając tej granicy. I takimi osobami są prorocy. Prorok, kiedy mówi coś, to on nie mówi, to mówię ja, Jeremiasz. Wydaje mi się, że musimy pozostać w Jerozolimie i wydać się w ręce tych, którzy nas oblegają. Nie. Jeremiasz mówi, mówi Bóg, albo na końcu swojej wypowiedzi, tak mówi Pan Bóg, to mówi Jahwe. On nie mówi swoje słowa, mówi słowa samego Boga. I tą linię jakby wznoszącą się również możemy prześledzić jakby od pierwszych kart Starego Testamentu, bo to nie jest mowa tylko o prorokach, ale już Mojżesz jest przedstawiany jako prorok. I znowu kardynał Ratzinger w rewelacyjnej książce Jezus z Nazaretu pokazuje nam, że tym prorokiem oczekiwanym jest Jezus Chrystus. Pisze, w Księdze Powtórzonego Prawa znajduje się obietnica całkowicie różna od mesjańskich nadziei innych ksiąg Starego Testamentu, mająca jednak zasadnicze znaczenie dla zrozumienia postaci Jezusa. I jaka jest ta obietnica? Pan Bóg
Twój wzbudzi dla Ciebie proroka spośród Twoich braci, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. I potem jest powiedziane w innym miejscu, że nigdy Bóg nie wzbudził takiego proroka, jakim był Mojżesz. Czyli cały Stary Testament trwa w oczekiwaniu na tego nowego proroka, który będzie nie tylko mówił Słowa Boże, ale który sam będzie Słowem Bożym, którego nauka będzie nauką z mocą, tak jak jeszcze nikt do tej pory nie mówił. I to jest druga rzecz, którą bardzo skrótowo przedstawiłem, a chciałem dłużej, bo też jest bardzo piękna, na którą chciałem zwrócić uwagę. Na jedność pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Pierwsza myśl główna, którą chciałem dzisiaj donieść, to, że kluczem hermeneutycznym zrozumienia, poznania, zobaczenia Chrystusa jest wiara Kościoła. Natomiast druga rzecz, która jest bardzo ważna, i to kardynał Ratzinger wraca do tego prawie we wszystkich swoich książkach. Można jego wszystkie książki przeczytać, patrząc na jedność Starego i Nowego Testamentu. Mówi, bardzo często teologicznie wykładamy się, kiedy zapominamy o Starym Testamencie. W teologii kapłaństwa, w mariologii, w chrystologii. Jeżeli nie potrafimy połączyć tych rzeczy, Chrystus, Maryja, kapłaństwo jest dla nas czymś jakby bez korzeni, oderwanym i narażonym na różne błędy. To Stary Testament daje nam zakorzenienie, ponieważ jakby objawienie dokonuje się, rozpoczyna się już od Starego Testamentu. I jest w tym pewna bardzo żelazna logika, którą na przykład, jeżeli znajdę jeden cytat, o, cytat z kardynała Szymborna. On nie mówi tylko o logice, ale jest w tym wszystkim, dokonuje się to wszystko w wewnętrznej konieczności. Jakby w Starym Testamencie jest pewna wewnętrzna konieczność, która doprowadza nas do tego, że wcielenie musi się dokonać. Jeżeli by uczciwie czytać Stary Testament, to jest to, co chce powiedzieć kardynał Szymborn i kardynał Ratzinger. W Starym Testamencie jest wewnętrzna konieczność, która prowadzi nas do tego, że coś takiego musi się dokonać, że te dwie linie, wschodząca i wstępująca, Szechina, czyli uniżenie Boga i wywyższenie człowieka jako proroka, one muszą się dziś przeciąć, prawda? I to było przedmiotem obietnicy Pana Boga i oczekiwania Izraela. No i oni dalej oczekują, prawda, że to jeszcze się nie dokonało, to spotkanie Boga i człowieka. My wierzymy, że ono się dokonało w Jezusie Chrystusie. Ale jedność Starego i Nowego Testamentu jest też kluczowa dla zrozumienia tego, kim jest Jezus Chrystus. Bo nawet nie zrozumiemy, czym jest to wydarzenie Pascha Jezusa. Nie zrozumiemy, czym jest Pascha, jeżeli nie będziemy znali Starego Testamentu. Jakby to, co On dokonał, jakby wypełnił w sobie wszystkie obietnice Starego Testamentu. I chyba Hieronim mówił, że nie możemy zrozumieć Chrystusa, jeżeli nie znamy Pisma Świętego i że czytamy Stary Testament w świetle Nowego, a Stary Testament wyjaśnia nam Nowy. Na to bym bardzo uczulał, ponieważ jeszcze bardzo mało jest umiłowania Starego Testamentu w teologii, prawda? Nie chodzi tylko o pobożność pewną, o czytanie go podczas liturgii, ale on naprawdę, Stary Testament wyjaśnia nam, kim naprawdę jest ten Żyd, Jezus Chrystus, bo był Żydem, był zanurzony w wierze swoich ojców i w tej kulturze. Dziękuję.
Czy ojciec byłby taki uprzejmy jeszcze podał raz tytuł tego Szymborna?
Kardynał Szymborn to jest podręcznik do chrystologii z serii Amateka, a tytuł Bóg zesłał swego Syna. Mogę go jutro przynieść, bo mam go u siebie w plecaku. Pokażę. Dobrze, oczywiście. Bóg zesłał swego Syna. Dziękuję bardzo za cierpliwość, za uwagę.
Dziękuję bardzo Państwu. Zapraszam jutro na 10. Jeżeli ktoś nie będzie mógł dotrzeć, to przypomnę, że nagrania z wykładów będą dostępne na naszej stronie. Wydając sobie www.pl.pl, trzeba wejść w zakładkę Nóg i media. Skończymy. Ja Ojca i Syna i Ducha Świętego, chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu,
jakiego na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Wszechmogący Ojciec i Syn Duch Święty.
Amen.
Pańmy w miłości Chrystusa.
Bogu miłem nadziei.
Zapłać, można tam drzwi otworzyć i wyjść też na stronę.